Jeszcze 100, no może 200 lat temu przekroczenie 50 roku życia było nie lada osiągnięciem. Tak naprawdę oznaczało wejście w wiek starczy. Dziś 50, 60, a nawet 70-latek to osoba w kwiecie wieku, u szczytu często możliwości intelektualnych czy twórczych. Niestety stereotypy, jakie chociażby na rynku pracy wciąż panują, nie potwierdzają tej tezy. I między innymi o tych stereotypach, a również o ich przezwyciężaniu, porozmawiamy dzisiaj w podcaście ZUS na głos z panią doktor inżynier Joanną Kamińską, zastępcą kierownika Zakładu Ergonomii w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy, Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry.
Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego podcastu. Proszę może na początek powiedzieć, co ma CIOP do 50-latków?
To bardzo dużo. CIOP, czyli Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy, zajmuje się badaniami, analizami dotyczącymi zapewnienia odpowiednich warunków pracy. Czyli robimy badania naukowe w różnym zakresie i jeśli chodzi o czynniki szkodliwe, uciążliwe, chemiczne, biologiczne, hałas, ale także jest zakład ergonomii, w którym pracuję i w którym zajmujemy się badaniami, analizą z jednej strony możliwości pracowników, z drugiej tworzeniem takiego środowiska pracy, które będzie przyjazne pracownikom w każdym wieku, w tym między innymi pracownikom 50+. Już też może trochę faux pas jest, jeśli mówimy o pracownikach starszych, lepiej mówić o pracownikach na przykład dojrzałych, no bo tak jak pan wspomniał, pracownik 50+, to tak jak kiedyś 40-latek, w pełni swoich możliwości.
Proszę powiedzieć, dlaczego to zagadnienie aktywizacji osób 50+ jest tak ważne, zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i z punktu widzenia pracownika, a szerzej również z punktu widzenia rynku pracy?
No, jest to bardzo ważne, żebyśmy po pierwsze nie patrzyli na pracowników 50+ jako tak stereotypowo, czyli żebyśmy doceniali ich potencjał, możliwości, doświadczenie, ale też lojalność, ale z drugiej strony, żeby też mieć na uwadze ogólną sytuację demograficzną w Polsce. Wiemy, że nasza populacja się zmniejsza, że w roku 2060 będzie nas o około 8 milionów mniej, ale też zmienią się proporcje. Są szacunki, że osób w wieku produkcyjnym będzie od 25% do 40% nawet mniej niż teraz. Czyli na przykład jak były badania w roku 2022, na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 70 osób w wieku nieprodukcyjnym, czyli dzieci, młodzieży i osób w wieku emerytalnym, to w roku 2060 na 100 osób w wieku produkcyjnym będzie 105 w wieku nieprodukcyjnym. Czyli jedna osoba będzie musiała utrzymać i siebie, i jeszcze drugą osobę. No to jest taka trochę luka, o której też musimy pamiętać.
To jest ważne z punktu widzenia rynku pracy, wskaźników makroekonomicznych, także systemu ubezpieczeń społecznych, prawda? Który ma taką konstrukcję, że liczba pracujących wpływa również na wysokość świadczeń. Mówimy o tych wskaźnikach makroekonomicznych, ale przecież ta aktywizacja osób 50+ jest ważna również z punktu widzenia samych tych osób, prawda? Z punktu widzenia ich szeroko rozumianego dobrostanu, prawda?
Zdecydowanie powinniśmy dbać o dobrostan pracowników, czyli o takie dobre samopoczucie, tutaj mówimy, jeśli mówimy o dobrostanie, o dobre samopoczucie psychiczne, fizyczne i społeczne, czyli to funkcjonowanie w społeczeństwie, w tym funkcjonowanie w środowisku pracy. Czyli powinniśmy myśleć o tym, żeby miejsce pracy, stanowisko pracy było dobrane, dopasowane do ich możliwości. Nie ma co ukrywać, że zmieniamy się z wiekiem, czyli na przykład osłabia się nasza siła mięśni, nasza wydolność. W związku z tym stanowisko pracy powinno być też dopasowane do zmieniających się możliwości. Są badania, które pokazują, że przy tych samych wymaganiach pracy pracownicy w wieku 50+, jakby ten wysiłek związany z wykonywaniem pracy jest po prostu dla tych osób trochę większy. A zgodnie z definicją ergonomii, stanowisko pracy powinno być dopasowane do możliwości pracowników. Dzięki temu oni będą po prostu pracować, my będziemy pracować dłużej, efektywniej, z większym zaangażowaniem, chęcią do pracy.
To oczywiście musimy pamiętać o zróżnicowaniu tych stanowisk pracy, prawda? Bo praca pracy nierówna. Pewnie łatwiej jest w tym obszarze tak zwanej pracy umysłowej niż pracy fizycznej, prawda? Tak, przynajmniej to tak intuicyjnie.
Tak, tak, zdecydowanie, dlatego że nasz mózg jakby funkcjonuje bardzo dobrze, tak, w różnym wieku i to doświadczenie, kompetencje cały czas rozwijamy. A jeśli chodzi o możliwości fizyczne pracowników, no to nie ma co ukrywać, że sprawność taka fizyczna, wydolność czy siły mięśniowe z wiekiem się zmniejszają i no zmniejszają się od 20-25 roku życia. Wtedy mamy ten maks, prawda? I bardzo ważne jest o to dbanie o swoje możliwości fizyczne w całym okresie aktywności zawodowej, ale też o dostosowywanie wymagań pracy, szczególnie właśnie w tym obszarze pracy fizycznej do indywidualnych możliwości pracowników.
No to może najpierw ten wątek indywidualny. Co robić, aby zachować nie tylko długowieczność, ale też taką gotowość do pracy zawodowej również po 50? Jak o to zadbać?
Najlepiej szeroko, bo mały kroczek w każdym obszarze tutaj będzie dobrym rozwiązaniem. Problemem jest na przykład mała aktywność fizyczna pracowników i siedzący styl życia. Siedzimy szczególnie teraz na stanowiskach pracy biurowej, jest ich coraz więcej. Siedzimy podczas pracy, w drodze do pracy, z pracy, podczas posiłków, wracamy, też siedzimy.
A czasami jesteśmy na pracy zdalnej, to tym bardziej siedzimy.
To, prawda? Tym bardziej siedzimy, tak, bo nie ma tego ruchu przemieszczania się. Więc sam siedzący styl życia już na nas wpływa i to nie tylko na dolegliwości mięśniowo-szkieletowe, bo mówimy, że nas plecy bolą, tak, odcinek lędźwiowy kręgosłupa, ale siedzący styl życia wpływa też ogólnie na nasze zdrowie, bo o około 30% zwiększa ryzyko powstania chorób układu krążenia, chorób związanych z przemianą materii, ale także chorób nowotworowych. No bo jakby tak szeroki wpływ na nasze zdrowie ma właśnie ta mała aktywność fizyczna.
Czyli nawet taka aktywność bardzo podstawowa, jak spacer, robienie kroków, tak? Z zegarkiem 6000 kroków, mój zegarek co jakiś czas mnie molestuje, żebym jednak wyrobił tą normę. To też już jest droga do podtrzymywania tej zdolności do pracy przez dłuższy okres czasu, prawda?
Jak najbardziej. Te 6 tysięcy to jest troszkę za mało. Często się słyszy o 10 tysiącach, ale no, ta liczba też powinna być zależna od wieku, tak? Młodsze osoby mogą trochę więcej kroków zrobić, w zależności, jakby z upływem lat ta wartość to właśnie może być trochę poniżej 10 tysięcy, 7,5 tysiąca. Ważne, żeby od czegoś zacząć. Ważna jest właśnie taka spontaniczna aktywność fizyczna, ale także trening siłowy, bo tak jak mówiłam, masa mięśniowa się osłabia i to jest około 5-15% na każde dziesięciolecie. W związku z tym ważna jest każda aktywność fizyczna, ale też włączajmy taki trening siłowy.
Żeby dokończyć ten wątek, również aspekt takiej dyscypliny w zakresie przeprowadzania badań kontrolnych, prawda? Zwłaszcza dla osób po 50 też jest ważny.
Dla wszystkich, dla osób po 50 też. Ogólnie osoby w wieku dojrzałym, czy właśnie po 50 roku życia, no i mają większe ryzyko chorób i kardiologicznych, i układu mięśniowo-szkieletowego, i związanego z narządami zmysłu, prawda? Wiemy, że z wiekiem nasze zdrowie się osłabia, chorujemy statystycznie coraz częściej. Mogą to być choroby układu krążenia, choroby związane metaboliczne, choroby nowotworowe. W związku z tym te badania profilaktyczne muszą być robione regularnie. Na przykład badania USG jamy brzusznej powinno być robione raz w roku. Ile osób robi takie badanie raz w roku? Bardzo mało. My o takich badaniach i o działaniach profilaktycznych dla pracowników starszych mówimy na różne sposoby. Między innymi taki zestaw badań, jakie trzeba wykonywać, podajemy w poradnikach, które opracowaliśmy w ramach projektów, które realizujemy właśnie dotyczących pracowników starszych. Tam jest cały zestaw badań, które trzeba wykonywać.
No właśnie, jest też dostępna strona internetowa, która, na której też można zrobić sobie, przejrzeć takie materiały. Tam widziałem, czy też publikują lekarze rodzinni, którzy doradzają, w jaki sposób zadbać o swoje zdrowie, jak przygotować kalendarz takich badań, prawda? To są taki zestaw praktycznych wskazówek, w jaki sposób można dbać o własne zdrowie. To bardzo cenna inicjatywa.
Tak, w ubiegłym roku też prowadziliśmy kampanię Siła Wieku, która miała pokazać i pracodawcom, i pracownikom, że pracownicy dojrzali, to jest kapitał, o który trzeba dbać. W ramach innego projektu też sprawdzaliśmy, jakie potrzeby mają pracownicy właśnie w wieku 50+. I tutaj rozpatrywaliśmy różne grupy pracowników zdalnych, hybrydowych i stacjonarnych. I się okazało, że o ile pracownicy zdalni mają tą możliwość zarządzania czasem i bardziej potrzebują na przykład wsparcia psychicznego, jeśli chodzi o aktywność fizyczną, to pracownicy hybrydowi i zdalni, pytani o potrzeby, właśnie wskazywali konieczność badań profilaktycznych, bo po prostu zakres jakby czasowy i też obowiązkowość tych osób pokazuje, że no mają może mniej czasu, mniej możliwości, żeby o siebie zadbać, i to jest ich główną potrzebą, i na to wskazywało ponad 40% pracowników.
Pani doktor, a jak to wygląda z punktu widzenia pracodawców? Jakie są największe bariery? Ja tu zacząłem od tych stereotypów, które funkcjonują ciągle pewnie w społeczeństwie, i ciągle niestety one funkcjonują wśród pracodawców, że pracownik po 50 no to już jest mniej wartościowy. Czytałem takie zestawienie, w którym też na Państwa stronie, na stronie internetowej CIOP-u, na temat ageizmu w Polsce, i no, byłem zszokowany, ponieważ 9 na 10 aplikacji pracowników 50+ pozostaje w ogóle bez odpowiedzi. Prawda? Czyli te stereotypy ciągle funkcjonują, i te bariery wśród pracodawców ciągle są duże. Co z nimi, jak temu przeciwdziałać?
No, niestety właśnie ta kampania Siła Wieku miała za zadanie trochę oswoić pracowników i pracodawców z tą tematyką, żeby jakby podchodzić do pracownika, patrząc przez pryzmat jego kompetencji, a nie wieku. Często te stereotypy dotyczą i samych pracodawców, ale też samych pracowników. Pamiętajmy, że ageizm to jest taka trochę dyskryminacja ze względu na wiek, nie tylko osób starszych, ale też na przykład tych zaczynających pracę. Ale jeśli mówimy o pracownikach dojrzałych, to tutaj no, jest dużo do zrobienia, jeśli chodzi o przełamanie naszego postrzegania pracowników 50+. Często na przykład jest taki stereotyp właśnie, że pracownicy dojrzali częściej chorują i chodzą na zwolnienia, ale statystyki pokazują, że właśnie wręcz przeciwnie, że grupą, która najczęściej bierze zwolnienia i jest nieobecna w pracy, to są pracownicy w wieku 30 do 39 lat.
Czyli w kwiecie wieku, tak?
Czyli w kwiecie wieku. A właśnie pracownicy dojrzali i rzadziej chodzą na zwolnienia, ale też są grupą taką z dużą wiedzą, z dużymi kompetencjami, doświadczeniem, ale też właśnie lojalni względem przedsiębiorstwa, niezawodni. Trochę mają jakby inne plusy niż pracownicy w innym wieku i to po prostu trzeba zauważać.
Jak pani to postrzega? Ta świadomość się zmienia wśród pracodawców i szerzej w społeczeństwie? Świadomość wartości starszych pracowników?
Myślę, że to się powoli zmienia. Też tutaj celem naszych badań i kampanii jest wpływanie na to postrzeganie pracowników w różnym wieku. No, ważne jest, żeby indywidualnie każdy zaczął od siebie i spojrzał na drugiego właśnie patrząc na kompetencje, umiejętności szeroko. No, w gestii pracodawców jest też takie spojrzenie na pracowników w różnym wieku, na niepomijanie na przykład pracowników dojrzałych w ramach szkoleń, które organizują, że nie tylko młodzi powinni się szkolić, ale także pracownicy dojrzali, bo też potrzebują iść za nowinkami, co się dzieje, to też wpłynie na ich później wartość w pracy, na rozszerzenie kompetencji, na też zwiększenie kapitału społecznego tych pracowników. Mhm.
A jak jest z nowymi technologiami, tak? To znaczy, czy te nowe technologie są stanowią barierę dla osób starszych i czy temu w jakiś sposób można zaradzić, jeśli są barierą?
Czasami mogą być, no bo w przeciwieństwie do osób wchodzących na rynek pracy, pracownicy 50+, nie urodzili się ze smartfonem w kieszeni, ale ważne jest, żeby szkolić ich w odpowiedni sposób. Właśnie na przykład tutaj wydrukowałam w wersji elektronicznej, jest dostępna publikacja Jak szkolić pracowników 50+. Te szkolenia mogą wyglądać trochę inaczej niż szkolenia dla młodych pracowników. Powinny być bardziej praktyczne, angażujące, ale jakby potencjał intelektualny pracowników dojrzałych wcale nie jest gorszy niż młodych, tylko inny sposób dotarcia i rozwijania kompetencji cyfrowych jest istotny. Mhm.
Mówiliśmy już o tym, ale tak jeszcze, żeby ten wątek podsumować, jakie korzyści pracodawca ma z tego, że zatrudnia osobę w wieku dojrzałym?
Same korzyści, bym powiedziała, dlatego że to jest zatrzymanie kompetentnych, wartościowych osób, które mogą spojrzeć inaczej na różne kwestie. Jednym z aspektów, które podkreślamy, jest na przykład tworzenie zespołów międzypokoleniowych. I tutaj taka współpraca, przekazywanie swojej wiedzy, ale czasem takie zetknięcie, starcie się różnych pomysłów wpływa na to, że projekty, które są realizowane przez takie zespoły wielopokoleniowe, jest po prostu, to jest wartość dodana, tak? To jest zwiększenie efektywności działania firmy i same korzyści i dla pracodawców, i dla samych pracowników.
Mhm. Czyli takie właśnie budowanie zespołu też z uwzględnieniem tego przekazu międzypokoleniowego.
Tak, bo to jest tak, też takie uczenie się nawzajem, mhm. prawda? Bo z jednej strony pracownicy dojrzali uczą się od tych młodych, na przykład jakichś nowinek technologicznych, nowych programów, rozwiązań, ale z drugiej strony pracownicy młodzi też się uczą od pracowników starszych, jeśli chodzi o taką wiedzę ekspercką, merytoryczną. Też były prowadzone takie badania, w których pokazano, że jeśli zespoły są bardzo jednorodne, to na początku jakaś realizacja jakiegoś projektu jest szybsza, bo oni się dogadują łatwiej, ale jeśli porównano to z zespołami międzypokoleniowymi, to okazywało się, że te początkowe starcia i różnice w różnym podejściu, w opiniach, pozwoliły na zwiększenie efektywności długoterminowo, pozwoliły na przeciwdziałanie błędów, na przeanalizowanie różnych opcji, bo każdy ma inne podejście, inne pomysły i długofalowo takie zespoły międzypokoleniowe były po prostu bardziej efektywne, elastyczne, jeśli chodzi o zmieniające się warunki w pracy.
To na koniec, pani doktor, trzy rekomendacje dla pracodawców, którzy chcą korzystać z dojrzałych pracowników.
Myślę, że przede wszystkim zarządzanie wiekiem, czyli spojrzenie na pracowników przez ich potencjał, zarówno młodszych, jak i starszych, dojrzałych.
Czyli zarządzanie wiekiem, czyli taka uważność na to, co pracownicy w określonym wieku mogą wnieść, jaką wartość dodaną mogą stworzyć, tak?
Tak, z jednej strony jaką mają wartość, ale też dostosowanie warunków pracy, stanowisk pracy do potrzeb tych pracowników, różnych grup pracowników. Druga rzecz to zwróciłabym uwagę na edukację zdrowotną pracowników, bo o tym myślę, że trzeba mówić zawsze, bo nawet jakiś mały przekaz w którymś momencie pozwoli nam trochę inaczej spojrzeć na swoje zdrowie i po prostu o nie zadbać. A po trzecie, myślę, że takie docenienie też pracowników dojrzałych jako osoby kompetentne i po prostu takie, które też pozwolą udźwignąć różne obciążenia w pracy.
I tu stawiamy kropkę. Pani doktor, dziękuję serdecznie za bardzo interesującą rozmowę.
Dziękuję bardzo.